Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł, temat dzisiejszego kazania to miłosierdzia chcę, a nie ofiarę. Brzmi znajomo, prawda? Wielu z nas nieraz już słyszało to stwierdzenie, że Bóg chce miłosierdzia, a nie ofiary. I wielu z nas, ze mną na czele, nieraz pomyślało, dobrze wiem, o co chodzi. Dobrze wiem, co dla Boga ważniejsze, co dla Boga istotniejsze, co Bogu się bardziej podoba. Miłosierdzie, a nie jakieś tam ofiary. Te słowa padają z ust Jezusa w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale. Są skierowane do faryzeuszów i poprzedzone takim bardzo ciekawym poleceniem Pana Jezusa. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Idźcie i nauczcie się. Faryzeusze to naprawdę byli fachowcy w swojej dziedzinie. Jeżeli chodzi o Boże Słowo, jeżeli chodzi o znajomość zakonu, ksiąg proroczych, tekstów biblijnych i okołobiblijnych, byli naprawdę fachowcami. Nie przyszli do Jezusa laicy w tej dziedzinie, przyszli fachowcy. A Jezus im mówi, idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Kolejna rewolucja w myśleniu, kolejny akt sprawiający, że obecność Jezusa na ziemi nieraz powodowała takie nie tylko lokalne trzęsienia ziemi, że całe myślenie, wszystko to, czego byli pewni i czego się mocno trzymali, nagle okazywało się, jeżeli nie kłamstwem, to po prostu fałszywym pojmowaniem, fałszywym myśleniem. Oby i nam nie groziło to samo. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Wielu myśli, bazując na tym fragmencie Ewangelii, że jeżeli będę czynił dobre rzeczy, jeżeli będę miłosierny dla biednych, bezdomnych, chorych, więźniów, samotnych, wdów, sierot, to już w zupełności wystarcza. Jakiekolwiek dodawanie do tego ofiary, jakiekolwiek przejmowanie się w tym kontekście jeszcze Bogiem jest już niepotrzebne. Bóg powiedział, jak dobrze czynisz, to już wystarczy w zupełności. Nie musisz chodzić na nabożeństwa, nie musisz się modlić, nie musisz tam, prawda, zajmować się innymi kościelnymi sprawami. Jeżeli czynisz dobrze, jeżeli dbasz o, że miłosierdzie jest na twoim, nie tylko na twoich ustach, ale też twoim priorytetem, to już wszystko gra. Słyszeliśmy też również w audycjach, które też były nagrywane jakby na temat pracy wśród bezdomnych, że grunt, że dajemy im zupę, grunt, że ich karmimy, grunt, że mają się gdzie schować, że mają się schronić, że mają swój koc czy jakiś tam materac, to już w zupełności wystarczy. Na resztę nie ma czasu. Reszta jest nieważna. To jest pewnego rodzaju interpretacja, taka nasza, ludzka, tego tekstu. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. A tymczasem, kiedy mówię, że tekst był skierowany do faryzeuszy, którzy dostali jakby polecenie, idźcie i nauczcie się. Musieli popatrzeć po sobie i my to już wszystko wiemy. My to już jesteśmy absolwentami nie jednej szkoły biblijnej. A tu każą nam, prawda, iść do jakiejś tam poprawki, uczyć się dopiero. Kiedy sięgniemy do księgi Ozeasza, którą z pewnością faryzeusze powinni znać wyrywkowo i na pamięć, z ich wykształceniem, ich przygotowaniem. Tam w 6 rozdziale, 6 werset mówi, gdyż miłości chce, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie żałopany. I to już zaczyna być mniej wesoło. Zaczyna być mniej pewnie, że my na temat Boga to już wszystko wiemy. Bo jeżeli Bóg mówi, gdyż miłości chce, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń, to oznacza, że przy całym naszym miłosiernym działaniu, przy całym naszym miłosiernym postępowaniu, poznanie Boga nie może być pominięte. Poznanie Boga to nie jest jakaś taka wisienka na torcie na zasadzie, przy okazji to powiem Ci coś o Panu Jezusie. Poznanie Boga jest istotą miłosierdzia. Przesadzam. Wielu fizycznie, cieleśnie myślących mówi zaraz. Najpierw to mi potrzeba tego. Ja potrzebuję ubrania, ja potrzebuję jedzenia, potrzebuję mieszkania. A potem dopiero możesz mi opowiadać, jaki dobry jest Bóg. Ale jeżeli nie sprawię, by ten, któremu służę z prawdziwą, nieudawaną miłością, jeżeli nie sprawię, by on poznał Boga, to nie jest miłosierdzie. To bardziej właśnie przypomina ofiarę składaną ze mnie samego. I ja się tak poświęcam, i ja się tak wysilam, i ja się tak wykosztowałem, ja tak się ciężko napracowałem, by być miłosiernym, a on? To nie jest jakaś taka chrześcijańska brawura. Ta wizytówka, którą tu często wspominamy, kiedyś z Gosią wydrukowaliśmy sobie takie wizytówki. Gosia ją dobrze pamięta. Jeżeli poznałeś mnie i zapomniałeś o mnie, nic nie straciłeś. Ale jeżeli poznałeś Jezusa Chrystusa i zapomniałeś o Nim, straciłeś wszystko. Kiedy przyglądałem się temu tekstowi, idźcie i nauczcie się, co to znaczy, zrozumiałem, że prawdziwe miłosierdzie to przyprowadzenie tych, którym służymy, dla których chcemy być miłosierni, przyprowadzenie ich do Jezusa. Świat tego nie rozumie. Gdzie też w mojej książce tam piszę na ten temat i wiem, jakie to wywołało już do tej pory kontrowersje i jakieś takie uwagi, zaraz, przecież to tak nie jest. Ale tam mówię o tym, o czym często powtarzaliśmy sobie w Misji Nowa Nadzieja i na szkoleniach przed laty Izajasz 61, że żadnego pożytku nie ma z tego, jeżeli ci, którym służymy, trzeźwi, ładnie ubrani, najedzeni, wyleczeni z chorób i pięknie wyglądający, pójdą prosto do piekła. Jaki pożytek z tego, że damy im wszystko, czego ciało potrzebuje i to tak hojnie, tak obficie i wyślemy ich w zdrowie prosto do piekła. To wywołuje niemal oburzenie. No jakżeżby to tak? Ale przecież bez Jezusa dokąd zajdą? Jakie znaczenie ma to, że już ładnie wyglądają, że nawet wielu zdumiewa się na ich widok. No, ten to się zmienił, ten to zrobił postępy. A oni, nie mając poznania Boga, idą prosto do piekła. Nasze starania, nasze wysiłki, nasze poświęcanie się służbie, to często ta właśnie ofiara, która sprawia, że lepiej się czujemy. Jeżeli ktoś kiedyś przytargał jakiegoś wielkiego byka i złożył go na ofiarę Bogu, to chodził dumny jak pas. Ja to się poświęciłem. Ja to złożyłem wielką ofiarę. A ten widok gołębia przyniósł, a tamten jakiegoś baranka takiego małego. A cóż on znaczy w oczach Boga? A cóż on, kimże on jest w oczach Boga? Czy przypadkiem dzisiejsze nasze działania, starania, wysiłki nie są właśnie czymś takim jak niegdysiejsze ofiary, które podbudowują nasze ego, podbijają nasz pębenek? Ja to się dobrze czuję, bo jestem taki miłosierny sługa. Tylko czy prowadzę tych, którym służę, do poznania Boga? Wiecie, wiele takich smutnych refleksji ostatnio się nasuwa. Jak sami widzicie, jest wiele wydarzeń. Ludzie przychodzą, odchodzą. Skorzystali z wielu dobrodziejstw. Skorzystali z wielu łask. Na nasze usprawiedliwienie, na usprawiedliwienie tych, którzy to słuchają, można powiedzieć, że czego jak czego, ale głoszenia Słowa Bożego nie zaniedbaliśmy. Że to zawsze było i pozostanie priorytetem. Mówiłem od początku. Dzień, w którym w tym domu przestanie być głoszone Słowo Boże, może być całkiem śmiało ostatnim dniem istnienia domu Łazarza, czy ostatnim dniem istnienia domu Korneliusza, ostatnim dniem istnienia naszego stowarzyszenia. Od tego momentu wszystko, absolutnie wszystko straci sens. Jeżeli nasza praca nie będzie prowadziła was do poznania Jezusa. Widzimy wiele braków, można powiedzieć niedoróbek, nieraz zachowania, postępowania naszych braci pokazują nam wyraźnie, że coś nieco zaniedbaliśmy. I to wcale nie byle coś nieco, ale istotne, ważne sprawy. Dzięki Bogu i dzięki Duchowi Świętemu, że On nam pokazuje, na co kłaść nacisk, czym należy się zająć, czym naprawdę ma być miłosierdzie w naszym wykonaniu. Jedną z takich spraw, jeszcze poruszałem chyba tydzień temu, ale wrócę do tego bardziej i bardziej jakoś tak całościowo. W Ewangelii, w pierwszym liście Jana apostoła miłości. Jana, który o miłości pisze tak wiele, można powiedzieć, że on wie, czym jest miłość. On zna, co to jest, co to znaczy Boża miłość. Zna to w praktyce. Myślę, że może nawet lepiej od Pawła, który wprawdzie napisał piękny hymn do miłości, tak zwany 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Ale to, co znajdujemy w listach Jana, to jest taka żywa, praktyczna miłość. Nie miłość, która mówi, wow, ja tak kochać nie potrafię. Paweł, Jan zachęca, Jan prosi. Opowiadania o ostatnich latach życia apostoła Jana przynoszą nam takie wieści, że kiedy wnoszono go w takim fotelu, takim krześle do kościoła, by powiedział choć parę słów jeszcze, póki żył, już był staruszkiem bardzo, bardzo leciwym, to mówił tylko jednym: kochajcie się, kochajcie się, kochajcie się. I w tymże już wspomnianym pierwszym liście Jana, w wersecie, w setach 24 rozdział, wersety 20-21 czytamy: Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I co do tego przykazania, które tu przypomina Jan, co do tego stwierdzenia, nie mamy żadnych wątpliwości. Każdy, niemalże na wyrywki w środku nocy, powie, że jeżeli ktoś nie miłuje brata, to nie miłuje Boga. Jeżeli ktoś nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Nasze wzajemne relacje, nasze wzajemne tutaj zachęcanie się i napominanie budujemy właśnie na tym przekazaniu miłości. Ale tydzień temu co nieco rozszerzyłem to przykazanie, nie dokładając nowe i nie, że ktoś myślał, że dopisuje coś do Biblii. Ale dla mnie rzeczą naturalną jest, że jeżeli kogoś kocham, jeżeli kogoś miłuję, to jednocześnie mu ufam. Potrafię obdarzyć go zaufaniem, bo miłość jest czymś ponad takie rzeczy jak ufać, nie ufać. Miłość jest ponad zdrowy rozsądek. Ja wiem, jeśli Ilonka we mnie zakochała, to cały zdrowy rozsądek odłożyła gdzieś tam do lamusa. Często się do dzisiaj nie próbuję go odnaleźć. I tydzień temu modliliśmy się tu o brata, który ma problemy z zaufaniem braciom. I wtedy Bóg mi pokazał, że jeżeli kochasz brata, to potrafisz mu zaufać. Nie będziesz miał z tym problemu. Czy to istotne? Bóg używa nas jako swoich rąk, swoich nóg, swoich ust. Posyła braci do braci, siostry do siostr, byśmy się nawzajem wspomagali, byśmy sobie nawzajem pomagali, byśmy się nawzajem, jeżeli trzeba, napominali i ostrzegali. Zaufanie między nami nie jest czymś taką właśnie kolejną wisienką na tym torcie. Fajnie im się tu żyje, to mili się, uśmiechają się do siebie, nawet fajnie po imieniu, graba, cześć, co słychać. Ale czy ufamy sobie nawzajem? Temu ufam, temu nie ufam. Skoro mu nie ufasz, to jak z tą miłością? To jego wina, że mu nie ufam. Zaraz, zaraz. Czy takie są kryteria Chrystusowej miłości? Czy na tą miłość trzeba sobie zasłużyć? Tydzień temu właśnie zobaczyłem, jak istotną rzeczą jest tutaj, byśmy uczyli się nawzajem w ramach poznawania Boga, w ramach tego miłosierdzia, które świadczymy, byśmy uczyli się nawzajem ufać sobie. Wielu z nas nosi ze sobą w sobie zranienia spowodowane zaufałem komuś, polegałem na kimś, zawiodłem się. Ale to było inne życie, to byłeś inny ty. Tamte zranienia Chrystus wziął ze sobą na krzyż. Dzisiaj nie patrz bykiem na brata, że on coś tam knuje. Dzisiaj przyjdź do niego z ufnością. Takie są Boże oczekiwania. I dzisiaj zostałem niejako przynaglony, by w kolejny sposób rozszerzyć to przekazanie miłości. Chociaż o tym już nieraz tu mówiliśmy sobie. Takie wspomnienia gdzieś tam z początku naszej służby, kiedy gromadka kilkunastu bezdomnych chodziła za nami niemalże jak gąski za matką gęsią. Krok w krok. Gdzie my, tam i oni. I ktoś tam w zborze wtedy powiedział, ale oni muszą być wam wdzięczni, no bo już zaistniała zamkowa, no bo już działy się rzeczy rzeczywiście niezwykłe. Tak patrzyli Ale oni muszą być wdzięczni. My popatrzyli między rąką po sobie i mówimy, no, nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym, czy oni muszą być wdzięczni, czy nie muszą. Ba, nawet powiedzieliśmy sobie wtedy i przez wiele lat powtarzaliśmy to, że tak naprawdę to nam na tej wdzięczności nie zależy. Nie jest dla nas, nie, szczęście nie zależy, nie jest dla nas jakaś istotna. Nie, jeżeli ktoś okazuje się niewdzięcznikiem, to nie jest to powód do jakiejś załamki, to nie jest to powód do jakiejś frustracji, opadania rąk i mówi, czy to warto robić, skoro on taki niewdzięcznik się okazał. Nie, potrafiliśmy nad tym przechodzić jakoś ponad. Tym bardziej, że doświadczyliśmy bez żadnej skargi, żadnego jakiegoś tutaj bohaterstwa, wiele, naprawdę wiele niewdzięczności. Może uodporniliśmy się, może po prostu nauczyliśmy się inaczej na to wszystko patrzeć. Ale przyszedł moment, przyszedł czas, kiedy Bóg pokazał mi wyraźnie w swoim słowie, że niewdzięczne serce jest dla Niego obrzydliwością. Że Bóg nienawidzi niewdzięcznego serca. W tym momencie się przeraziłem, bo pomyślałem sobie, jeżeli my będziemy lekceważyć czyjąś wdzięczność lub niewdzięczność, to czego my ich uczymy? Czego my tą osobę potrafimy poprowadzić ją do prawdziwego poznania Boga? I tu znowu kłania się ten werset. Miłości chcę. Miłość ważniejsza niż ofiara. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. A więc rozszerzając to przykazanie miłości, które nam przypomina apostoł Jan, mogę śmiało powiedzieć, jeżeli nie potrafisz być wdzięczny bratu, któremu widzisz, któremu co nieco zawdzięczasz, to jak potrafisz być wdzięczny Bogu, którego nie widzisz, mimo że tak wiele mu zawdzięczasz. Jeżeli ktoś mówi, ja kocham Boga, a widzimy, jakie ma problemy w relacjach z braćmi. Mówimy mu wprost, to nie jest miłość, która się Bogu podoba. Jeżeli ktoś mówi, ja ufam tylko Bogu, ale żadnemu z tych łachudrów tutaj zaufać nie mam zamiaru, to nie jest zaufanie, które się Bogu podoba. Jeżeli ktoś mówi, ja jestem wdzięczny Bogu, a nie stać go na zwykłe dziękuję, proszę, przepraszam, czy nawet do widzenia, to czego ja go nauczyłem? To do mnie Bóg mówi, idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Wziąłem sobie mocno do serca to polecenie Jezusa. Przez te 16 już lat służby wśród bezdomnych byłem przekonany, że dobrze wiem, co znaczy czynić miłosierdzie. I nagle okazuje się, że nie do końca poprowadziłem, mam nadzieję, że niewielu, do poznania Boga. Nie mam zamiaru machnąć ręką nad nimi. Jak już poszedł, to trudno. Jego cyrk, jego małpy niech się teraz sam męczy. Bóg kładzie mi na sercu i mam nadzieję, że nie będę samotny w tym wstawiennictwie, by wołać o nich i to wołać szczególnie, by walczyć o nich, by bojować o nich. Wielu z nas, łącznie ze mną, miałoby ochotę powiedzieć, no skoro już poszedł, no to trudno, więcej dla niego zrobić nie mogę. Ale jeżeli mam przeświadczenie, że brakuje mu jeszcze tak wiele, jeżeli chodzi o poznanie Boga, to nie mogę go tak zostawić na łaskę czy niełaskę tak zwanego losu. Tak jak mówiłem wam przedtem, to, co się dzieje wokół nas, jest coraz straszniejsze. Na marszu dla Jezusa było kilkaset osób, na paradzie smoków wczorajszej kilka czy kilkanaście tysięcy. Zgroza. Komu ten świat oddaje cześć i chwałę? Jakiego Boga się tam nauczą? Jakich wartości tam? Jakie wartości tam znajdą? I czym ich ten świat będzie karmił? Ile razy otrzymają złudę miłosierdzia, bo ktoś da mu piątkę na denaturat, żeby go nie czepało rano, albo ktoś mu da, prawda, koc, żeby się mu milej spało w piwnicy czy na klatce schodowej. Mówi, o, to jest miłosierdzie. A jeżeli ktoś się o nich modli, to powiedzą, jaki z tego pożytek. Te lata nauczyły mnie też, że miłosierdzie to nie to, co ten świat miłosierdziem nazywa. Że miłość to wcale nie to, co ten świat miłością nazywa. Jestem Bogu wdzięczny za dom Łazarza, że tu od pierwszego dnia, kiedy weszliśmy, trwają nieustanne modlitwy, nieustanne spotkania ze Słowem Bożym. Że to, co się może niektórym wydawać takim, przepraszam, zawracaniem głowy, czy jakimś takim niepotrzebną stratą czasu, jest ciągle dla nas najważniejsze. Naszą ofiarą jest pewnie na pewno czas poświęcany, pieniądze tutaj oddawane, czy siły tutaj przeznaczane na tą pracę. Jest to ofiara. Ale jak byśmy wyglądali wszyscy razem, gdyby nie było miłosierdzia, gdyby nie było miłości, gdyby nie było poznania, gdyby nie było tutaj poznania Boga. Wiecie, Bóg bardzo ciekawie przyprowadził mnie do tego fragmentu. Kilka dni temu czytaliśmy z Ewangelii Łukasza i z Ewangelii Mateusza o powołaniu pierwszych uczniów, o tym, jak Bóg wybierał swoich apostołów. I pierwszy fragment, który czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, opowiada o tym, jak to nad jeziorem Genezaret pojawił się Jezus, stoczył się wokół Niego tłum. Jezus ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu, rybacy pukali sieci. Jednym z tych rybaków był Szymon Piotr. Jezus szedł, siadł do jego łodzi. Po czym widząc tą nędzę, tą bidę, puste sieci, puste łodzie, powiedział, wypłyńcie tu na głębinę, zarzućcie łódź, przyjdźcie. I jak wszyscy pamiętamy, wiemy, sieci były pełne ryb, także się rwały. Napełnili rybami dwie łodzie do pełna. Wiecie, ktoś powiedział, no to jest miłosierdzie, to jest gest miłosierdzia. Zobaczył biedaków, którzy nic nie mają, dał im obficie, teraz oni powinni mu, prawda, podziękować. No bo taki gest miłosierdzia to jest coś, co powinniśmy wszyscy naśladować. Widzisz biedaka? Napełnij mu łódź rybami. Tymczasem czytamy tam w tym fragmencie Ewangelii Łukasza, że i ostatni werset jedenasty werset piątego rozdziału mówi, a wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. I Jak byś się czuł, gdybyś kogoś tak obficie obdarował, a on zobaczył, ty masz takie dobre serce, ty jesteś kimś tak niezwykłym, to ja mam w nosie to, co mi dałeś, w nosie to, co mi tam zostawiłeś, idę za tobą. Wiecie, to jest coś, co powinno nas zastanowić, dlatego że nieraz mówimy, zaraz, ty najpierw uszanuj to, co dostałeś, ty najpierw zajmij się tym, co ja ci tu dałem. Ile razy nasze oburzenie tu wywołało to, że na przykład rozdawaliśmy tutaj jakieś tam dary rzeczowe, już nie mówię o ciuchach, ale też żywności i tak dalej. Niektórzy wychodzili stąd z pełnymi siatkami, a potem w parku wyrzucali połowę tego, co ten. I raz przychodziło tu wręcz wściekłych, oburzonych. Jak oni mogli, w życiu już im nie zjadamy. To tam, to jak dorwę, to ja to tam, to siam to. Ja zawsze mówiłem, to jakby nie nasza sprawa. To jest sprawa jego serca, jego podejścia do tego, co otrzymał, jego odpowiedzialności, jego szafarstwa. To dla nas temat do modlitwy, by o to, by ci, którzy tu przychodzą. Ja nie zapomnę, nauczył mnie tego Janusz nasz, kiedy na Koprowej uciszył wszelkie spory przy garkach, wszelkie kłótnie, wieszając krzyż na ścianie i umilkł. Kiedy tutaj kobiety, a i nie tylko kobiety, rzucały się z krzykiem na wystawiane dary, żywność, owoce, nagle wprowadziliśmy, i to też Janusz rozpoczął tutaj, modlitwę, wystawiony towar, cisza, modlimy się, dziękujemy Bogu za wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy. I od tego momentu, mi się zdaje, jeżeli jeszcze się zdarzyło jakieś tam wyrzucanie, lekceważenie, to już bardzo, bardzo, bardzo sporadycznie. Kiedy potrafimy przyprowadzić tych, którym służymy, do poznania Boga, do wdzięczności Bogu, to potem postępowanie z tym, co otrzymali, już nie będzie takim na zasadzie, wie, co mi tam, pisi mi tam. Oczywiście to nie jest, nie wszyscy nagle się zmieniają, nie wszyscy nagle pojmują, ale jest to zawsze proces, my mamy być w tym wytrwali. I też przez te 16 lat, mimo tylu niewdzięczności, tyle razy byliśmy okradzeni, tyle razy niesprawiedliwie potraktowani, tylko nie zrezygnowaliśmy, nie dlatego, że jesteśmy jakimiś, prawda, stworzonymi do aktów ofiarnych, prawda, nasze życie położyliśmy na ołtarzu służby, ale dlatego, że wiemy, że prawdziwe miłosierdzie to nauka Chrystusa, nauka Chrystusowej cierpliwości, Chrystusowego zaufania nam, Chrystusowego uczenia nas, jak zwyczajnie, żeby cichutko powiedzieć bratu, dziękuję, przepraszam, proszę. To nie jest kwestia regulaminów. To jest kwestia miłosierdzia, które wskazuje na Chrystus. Wielu może się nie zgodzi, może powie, że to jakaś z mojej strony nadinterpretacja tego zdania. Ale zobaczmy, w jakiej ciekawej sytuacji Jezus wypowiedział to stwierdzenie. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. I znowu ciąg dalszy naszego śledzenia, powoływania uczniów. I w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, od 9 wersetu czytamy. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem wśród celników i grzeszników, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I tak utożsamiając nasze pojęcie miłosierdzia jako czynienie dobrze biednym, bezdomnym, głodnym, spragnionym, nagim, chorym, wdowom, sierotom, długa jest lista potrzebujących. Utożsamiając miłosierdzie właśnie ze służbą takim ludziom, nagle odnajdujemy tutaj Jezusa wśród tych, którzy się mają na pozór wyśmienicie. Czego jak czego, ale jadła to im tam nie brakowało. Celnicy, tak jak tu już mówiliśmy sobie parę dni temu, to była świetna fucha. To był zarobek, jak się patrzy. Im więcej złupili swoich współbratymców, tym więcej mieli do własnej kieszeni. Okupant, Rzymianie dali im przyzwolenie. Łupcie ich, ile chcecie. Byleście nam odprowadzali też solidną naszą działkę. Nikt ich nie kontrolował, nikt ich, prawda, nie sprawdzał, czy nie za dużo przypadkiem wymagają, czy ten. Wiecie, a jak jest, człowiek jest, wszelka władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. I zgadzam się z tym stwierdzeniem w zupełności. I człowiek, który może takie rzeczy robić, to ma wszystkiego pod dostatkiem. Faryzeusze w imię Boga i dla Boga mogli naprawdę, naprawdę wiele rzeczy przykrywać, swoją pazerność, swoje jakieś tam oczekiwania, potrzeby. A więc też niczego im nie brakowało. No, tam jeszcze mamy gromadę licznych grzeszników, którzy wiadomo też, że czerpali zyski niekoniecznie w sposób praworządny. A więc była tam liczna gromada ludzi, którym niczego fizycznie, cieleśnie nie brakowało. Jezus, będąc między nimi, mówi, nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Pytanie to, dlaczego On jest tam z nimi? Po co On tam przyszedł? Przecież tam są biedni, tam są głodni, tam są trędowaci, a On tutaj? A On tutaj? Jak bardzo Jezusowi zależało, by ci, którzy na pozór po ludzku tak się dobrze mają, poznali Go osobiście. Jaka to była rewolucja w myśleniu. Jestem wśród nich z powodu tego, że czynię miłosierdzie. Tu, Panie, wśród bogaczy? Tak, nauczcie się, że nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Miłosierdzie to prowadzenie innych do poznania Jezusa Chrystusa, do poznania Boga. Miłosierdzie to uświadomienie tym, których prowadzimy, że są grzesznikami i potrzebują odkupienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Jezus nie wzywał sprawiedliwych, wzywał grzeszników. Może wielu tych tak zwanych sprawiedliwych miało się rzeczywiście za sprawiedliwych, a Jezus nieraz im powiedział, od Jana już usłyszeli Chrzciciela, że są plemię zmijowe. Od Jezusa już są jak groby pobielane. To są smutne stwierdzenia, bolesne. Ale one nie przyszły dlatego, żeby się na nich powyżywać. To akt miłosierdzia, powiedzieć komuś prawdę w oczy. To sposób na ratowanie. Może niektórzy odchodzą stąd obrażeni, że nie otrzymali tego, czy tego, czy tamtego. Siostro, bracie, otrzymałeś coś o wiele, wiele więcej. Usłyszałeś o Bogu, Jezusie Chrystusie. Poznałeś Jego Słowo. Bardziej lub mniej to już od Ciebie zależało, na ile zależało Ci na tym poznaniu. Przekonywaliśmy Cię przez cały czas, jak ważne jest to poznanie. Przekonywaliśmy Cię cały czas, jak ważne jest Boże Słowo. I doświadczałeś mocy Bożego Słowa, Jego skuteczności, Jego niezawodności w swoim życiu. Że brakło dla Ciebie łóżka? Czy może spodziewałeś się, że wspomożemy Cię finansowo, czy jakoś tam jeszcze załatwimy za Ciebie parę innych spraw? Chciałbym, żeby przekonanie o tym, że miłosierdzie to poznanie Boga, to poznanie świętości naszego Boga, żeby było nie tylko naszym tutaj jakby hasłem prowadzenia tych domów, ale by to było w waszych sercach. Kiedy bracia, siostra, tu rozpoczynacie służbę na Koprowej, tam spotkacie się tyle razy i z niewdzięcznością, i z wymaganiami, a to niedobre, a to niesmaczne, a tamto jeszcze ten. Proszę was, byście pamiętali, że te rzeczy są ważne, te rzeczy są istotne, ale tysiąckroć ważniejsze jest, byście opowiadali ludziom o Jezusie, byście ich prowadzili do poznania Jezusa. Jezus cierpiał niesprawiedliwość. Jezus, tak jak często wam mówię, miał rację, a mimo to poszedł na krzyż. Jezus w milczeniu, tak jak czytamy w Izajaszu, znosił obelgi i kłamstwa, fałszywe oskarżenia, ale prowadził swoich uczniów, prowadził naśladowców do poznania Boga. Gdybyśmy, i tu powtórzę to, co już mówiłem, gdybyśmy zaniechali głoszenia Bożego Słowa, zaniechali głoszenia Jezusa, cała ta nasza praca traci kompletnie sens. Oczywiście świat powie zaraz, tu jest prawda, w sumie tu 30, tam 16, to, prawie 50 osób, które potrzebują dachu nad głową i miski strawy i ciepła i lekarz, i to, i tamto, i siamto. To jest sens naszej pracy. To wszystko jest po prostu ofiara składana z naszej strony. Ale Bóg mówi, nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiarę. Jak możesz uważać się, czy ktokolwiek może uważać się za miłosiernego, jeżeli obojętnie patrzy na czyjś grzech, na to, że ktoś duchowo umiera, duchowo ginie, podasz mu tabletkę przeciwbólową, a nie opowiesz mu o Jezusie. Czy to jest miłosierdzie? Tak jak powiedziałem, poczułem głęboko w sercu, że to do mnie Bóg powiedział. Idź i naucz się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ale mam nadzieję, że to Boże pragnienie przekazałem wam w miarę starannie również i w miarę przekonywująco. By każdy z nas mógł teraz pochylić się nad Słowem i spytać Boga, Boże, czy ja już na pewno, naprawdę nauczyłem się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary? Czy naprawdę już nauczyłem się, czym naprawdę jest miłość? Czym jest zaufanie? Czym jest wdzięczność? Bardzo lubimy sięgać do pierwszej księgi Samuelowej tam w 15 rozdziale, werset 22. Samuel mówi do Saula: czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Lubimy sięgać również jako my, jako prowadzący ośrodki, służby, dlatego że no, poniekąd to dyscyplinuje jakoś naszych podopiecznych. Pamiętaj, jak mnie nie będziesz słuchał, to Bogu się to absolutnie nie podoba. To, że przyniesiesz mi czekoladę, nie zmienia faktu, że jesteś nieposłuszny. Posłuszeństwo Panu to również uważne słuchanie Jego słowa. A uważne słuchanie Jego słowa zawsze przyprowadzi nas do miejsca, w którym jesteśmy znikąd zobowiązani, by poważnie się zastanowić, czy ja naprawdę jestem już taki bez zmazy i skazy, czy naprawdę już jestem taki miłosierny, że tylko do rany mnie przyłożyć. Nieraz powtarzam tutaj słowa pastora, którego bardzo cenię i którego owoce służby są naprawdę piękne. Powiedział wręcz, jeżeli jest ci obojętny los niezbawionych, to najprawdopodobniej sam nie jesteś zbawiony. Wielu wyniosłych, wielu uczonych w piśmie, bo i takich też przecież mamy, powie: przesada. Ja jestem zbawiony, bo to, bo tamto. Ale taki test, taka próba. Czy los tych, którzy upadli, gdzieś stworzyli sobie sami fałszywy obraz Boga i odeszli, czy ten los przypadkiem nie jest ci dziś obojętny? Czy miłosierdzie to nie jest przede wszystkim troska o los niezbawionych? Zawsze ze smutkiem opowiadam ten fragment audycji, kiedy no wiecie, no jak się ktoś nauczył, tak się nauczył. Jak poznał Boga, tak poznał. Niektórzy uważają, że tylko co po niektórzy mają prawo mówić o Bogu, a Bogu, a reszta jest do pracy. A pracować i milczeć. Ze smutkiem opowiadam. To, wiecie, kiedy słuchałem tej audycji, to naprawdę ta siostra zakonna opowiadająca była pełna zachwytu dla postawy swojej jakiejś tam przyjaciółki, która opiekowała się umierającym leśnikiem. I ten leśnik w pewnym momencie leżał w łóżku, w pewnym momencie zapragnął, by zobaczyć jeszcze, jak wygląda las. Jak teraz las wygląda w tej porze roku. I ona pojechała do lasu, przytargała taką wielką gałąź i włożyła między łóżko a ścianę. I leśnik się czuł jak w lesie i taki był szczęśliwy. A potem leśnik zapragnął, że strasznie chciałby się napić piwa. I ta siostra siadła na rower, pojechała na stację kolejową, kupiła mu piwo, przywiozła. I leśnik napił się piwa i umarł szczęśliwy. Czy kiedy przypominam sobie tę audycję, ciągle mam ból w sercu. Ale Bóg mi kazał to zapamiętać, jakoś to zapieczętował, bym przypadkiem ja sam nie zaczął właśnie tak traktować miłosierdzia. Bym przypadkiem kogokolwiek z was nie nauczył, że wystarczy kanapka, wystarczy kubek z herbatą, szklanka wody, ciepły swet, koc, następny. Uczmy się wszyscy ze mną na czele. Co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Amen.
Amen. Amen.